Pokój, dobro.
Maryja.
Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy na kolejnej audycji Rycerstwa Niepokalanej. Dzisiaj są z nami
Mateusz,
Piotr
i Olga. Tematem dzisiejszej audycji będzie dzisiaj żywa wiara. Proszę, Mateusz, żebyś rozpoczął modlitwą.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Święty Maksymilianie,
módl się za nami.
Wszyscy święci i święte Boże,
módl się za nami.
Tych 12 Jezus posłał i nakazał im: nie chodźcie do pogan i omijajcie miasta samarytańskie. Idźcie natomiast do zagubionych owiec z narodu izraelskiego. Idźcie i głoście: nadchodzi już Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych i wyrzucajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
Przez długi czas funkcjonowało takie powiedzenie, albo tak odpowiadano na pytanie, czy chodzisz do kościoła. To słyszałam: a wiesz, jestem wierzący, niepraktykujący. I tak sobie myślę, że dzisiaj spotykam w kościele wiele osób, które są praktykujące, ale niewierzące. W kontekście tego fragmentu Ewangelii świętego Mateusza, którą sobie teraz odczytaliśmy, jak według was ta wiara żywa dzisiaj funkcjonuje w kościele, tego nakazu Chrystusa: uzdrawiajcie, nawracajcie. Co ta żywa wiara oznacza?
Myślę, że żywa wiara oznacza dokładnie to, co Jezus powiedział. To znaczy, w innym fragmencie Pisma Świętego, kiedy jest mowa o uzdrowieniu syna, kiedy ojciec prosi Jezusa, żeby uzdrowił jego syna, który jest opętany, zwraca się do Jezusa z takim pytaniem: Panie, jeśli możesz, to proszę Cię, żebyś coś uczynił. I Jezus mu odpowiada: jeśli mogę. To jest pytanie, które wyobrażam sobie Jezusa jakby w tej sytuacji, który jest wręcz jakby zszokowany tym pytaniem. I mówi: jeśli mogę. I odpowiada: dlatego kto wie, że nie ma nic niemożliwego. I myślę, że to jest skala, to jest perspektywa, to jest horyzont albo brak horyzontu tego, czym jest wiara. Dlatego kto wie, że nie ma rzeczy niemożliwych. I myślę, że ta wiara, żywa wiara, która dla mnie jest po prostu żywą relacją z żywą osobą, z żywym, osobowym, relacyjnym Bogiem, to jest ta wiara, która uzdalnia do tego, żeby wypełnić ten nakaz misyjny Chrystusa, żeby widzieć te znaki i cuda towarzyszące głoszeniu.
Też to, co powiedziałeś, że dla Boga nie ma nic niemożliwego w kontekście tej przypowieści z Pisma Świętego, to znowu patrząc na dzisiejsze czasy, na to, jak to obecnie wygląda, no to też myślę sobie, że wiele razy wtedy, kiedy wydarzają nam się w życiu różne cierpienia, kłopoty, to też raczej prosimy Boga o to w naszych modlitwach, żeby jak najszybciej to od nas zabrał, że my sobie z tym nie poradzimy. I zaraz wtedy sobie myślę o przypowieści o budowaniu domu na skalę, na piasku. I z tej przypowieści nie wynika, żeby, nie wiem, Bóg nie zesłał burzy. Ona przyjdzie, tak czy siak, dla wszystkich tak samo. Tylko jakby całym sednem tego wszystkiego jest to, na czym my to zbudujemy, właśnie tą naszą wiarę. Czy my będziemy mieli ją taką mocno zakorzenioną, czy ona będzie naszą skałą, że burza przyjdzie i nic nam nie zrobi. Czy właśnie będzie taką wiarą niewierzącego, praktykującego, czyli właśnie takiego Boga, który gdzieś jest w oddali, na witrażach, do którego ja się modlę, ale tak naprawdę nie mam z nim żadnej relacji. Czyli taki dom na piasku. Więc myślicie, że ta wiara rzeczywiście objawia się w jakiś taki sposób w waszym życiu?
Ja jeszcze bym tutaj wrócił do fragmentu, który tutaj przed chwilą Piotr cytował. W tym fragmencie też mnie ujmuje i to tak no, pokazuje ten wzrost tej wiary. No jeśli możesz, a Jezus mówi, no jeśli mogę, taki trochę zaskoczony, wchodzi z nim relacje i no, w końcu wiemy, że to się udało, tak? Czyli no, uwierzył. Czyli no, z takiej wiary, którą byśmy powiedzieli, no słaba, no, jak w ogóle mógł przyjść do Jezusa z czymś takim, nie? To, no, to takie prostactwo duchowe. A proszę bardzo, właśnie przyszedł i Jezus pomógł mu wzrastać tutaj w tej wierze. No i też, no mówię tutaj teraz o doświadczeniu, o tych przykrych doświadczeniach, które spotkają nas w życiu. I tak, no do czego ta wiara, właśnie wierzyć, no co znaczy wierzyć? Kiedy będę wiedział, że na pewno wierzę i wszystko jest okej? No jak, no jak już w swoim życiu będę zawsze na wszystko reagował, tak zaczyna się prefacja, czyli za prawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienie, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Czyli za każdym razem, cokolwiek mnie spotka, nawet tego przykrego, będę składał dziękczynienie, to będę wiedział, o tak, to jest silna wiara.
Jak mówi psalmista, jeśli Bóg z nami, to ktoż przeciwko nam.
Tak. Tak, i myślę, że takim też symptomem, który diagnozuje poziom naszej wiary, jest to, jak reagujemy na przeciwności. Tak, dziękczynienie. Święty Paweł powie za wszystko i w każdym położeniu dziękujcie. Ale też nasza reakcja na problem, jeżeli się dowiadujemy o chorobie, o problemie finansowym, o kryzysie w relacji, to czy nasza reakcja jest taka, że super, jest przestrzeń dla objawienia się Bożej chwały i Bożej mocy, czy załamujemy ręce, marszczymy brwi i łzy nam ciekną po policzkach, no bo ten problem jest taki ogromny. Ja widzę to u siebie, że bardzo często moja modlitwa to jest zlitania do problemu, jakby zaczynam Bogu mówić, zresztą tak, jak On by nie wiedział, ale opowiadam o tym problemie, jaki on jest gigantyczny, trudny, złożony i skomplikowany do rozwiązania. Zamiast mówić problemowi o tym, jakiego mam potężnego Boga, zamiast proklamować Jego moc i chwałę w swoim życiu. Bo każda góra z perspektywy Boga jest ziarnkiem piasku. Nam się wydaje, że to są góry, które przysłaniają nam słońce swoją wielkością, ale z perspektywy naszego Boga, który jest wszechmogący, jest potężnym mocarzem w boju, to są malutkie ziarnka piasku, a my przecież jesteśmy dziedzicami królestwa i wiara jest niesamowitym darem Bożym, który mamy. I to też bardzo mocno mnie dotyka przy uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok, na upływ krwi, która najpierw właśnie proklamuje nad swoim życiem, że jak się dotnę płaszcza, to będę uzdrowiona. A potem podąża w czynie za tym, co wypowiedziała, dotyka się płaszcza Chrystusa i zostaje uzdrowiona. I to, co jest niesamowicie poruszające w tym fragmencie, to jest to, że Jezus dopiero później poczuł, że moc wyszła z Niego. Do siostry Faustyny Jezus powie, że wiara jest naczyniem, którym się nabiera z morza moich łask. I dokładnie tak było w tym przypadku, że przez to, że ta kobieta wzbudziła wiarę w sobie, to nabrała sobie Bożej mocy, choć dopiero później Jezus się o tym zorientował, więc to pokazuje nam, czym tak naprawdę jest wiara i jak Bóg nas poważnie traktuje. Mówi nam, dlatego kto wierzy, nie ma rzeczy niemożliwych i faktycznie ta wiara daje nam, tak jak Jezus daje nam śmiały przystęp do Ojca, tak wiara daje nam śmiały przystęp do Jego mocy.
Też, żeby tutaj nie przestraszyć słuchaczy, bo to, że reagujemy na różne problemy emocjonalnie, czy też to nie znaczy, że jeszcze, że, no, że ja nie wierzę, bo przecież no, sam Jezus płakał nad grobem Łazarza, tak? No, też płakał nad śmiercią, więc nie chodzi o to, że samo przeżywanie gdzieś tam problemu emocji wyklucza gdzieś tą wiarę, bo co to jest wiara? To jest też ważne, żeby tutaj popadło takie, no, taka trochę definicja, ale też dużo pokazująca. Wiara jest to akt rozumu, czyli najwyższej władzy duszy. Jeżeli tak jest, no to te niższe władze, czyli na przykład no, jak to przeżywamy emocje, to jest w porządku, to jest okej. I powinniśmy przeżywać emocje, które nam towarzyszą, nie odcinać się w jakiś sposób, czy nie stosować jakichś różnych sztuczek ucieczki przed emocjami, należy przeżywać, ale no, kierunkując to wszystko do Pana Boga, no tak żebyśmy no, też nie byli takimi robotami, tak, że no, nic nas nie interesuje, straciłem pracę, o chwała Panu, tak, ktoś mi tutaj zmarł bliski, o aleluja, no nie, bo to no, też no, nie o to chodzi, żebyśmy tutaj no, nie wylali też dziecka z kąpielą.
To z kolei, myślę, wynika z naszego człowieczeństwa i myślę, że to też jest Bogu znane. Przecież też człowiekiem Jezus był i na pewno zna te wszystkie ludzkie słabości. Ale myślę, że tutaj też na kanwie tego, co powiedzieliście, przede wszystkim ta wiara jako taka relacja z Bogiem, też porusza mnie właśnie sposób jej tworzenia, czyli tego, że często to warunkuje naszą wiarę, czy jej moc tak naprawdę. Tyle, ile my włożymy w tą relację z Bogiem, to tyle z niej też wyjmiemy, że jakby jesteśmy naczyniem rzeczywiście dla Boga i im bardziej sami będziemy się chcieli do Niego zbliżyć, tym więcej On nam do tego naczynia naleje. I tak mówiłeś, Piotrze, tutaj o tym, że często się modlimy, ta modlitwa to jest taka litania naszych potrzeb. I faktycznie ja też tak mam. W ostatnim czasie próbuję to sobie zmienić, żeby to było bardziej dobra Boże, to teraz siadam i słucham, co ty chcesz powiedzieć i co ty działasz. Ale rzeczywiście no, myślę, że to jest najtrudniejsze, żeby uwierzyć, że rzeczywiście no, to Bóg jest tą osobą, która ma na mnie dobry plan, że owszem, mam dobrą wolę, ale że On mnie nigdy nie zostawi. Myślę, że tutaj po pierwsze, kiedy doświadczamy rzeczywiście tego cudu, to jesteśmy trochę jak ten niewidomy, którego Bóg uzdrowił i mówi, żeby nie mówił. A on potem idzie i to i tak rozgłasza, bo jest jakby w tym taka moc i taka wiara, że nie da się tego zachować dla siebie. I myślę, że tak samo i my, że jeżeli jesteśmy takim naczyniem, że jak ono się przebiera, to my już nie możemy tego chować dla siebie. A druga rzecz, no to właśnie to, że to my też jesteśmy w dużej mierze tymi, którzy wpuszczają Boga do siebie, tworzą tą relację i tą wiarę, że Bóg może wszystko, ale bez nas tej wiary w nas nie odpali, nie, ona nie zapłonie.
Tak, jeszcze wracając do tego, co powiedział Mateusz, to faktycznie wystarczy wiara jak ziarnko gorczycy. Nie? Jezus mówi, że tak, to też nie chodzi o to, żebyśmy się kreowali na jakichś duchowych herosów, że Bóg wie, że jesteśmy prochem, więc pewnie w tym kontekście Jezus mówi o tym, że wiara jak ziarnko gorczycy. I tak, i też ta emocjonalna reakcja Chrystusa, który płacze nad grobem Łazarza, choć jeśli wrócimy kilka wersetów wcześniej, to kiedy uczniowie mówią mu o chorobie Łazarza, to Jezus odpowiada, że ta choroba nie prowadzi do śmierci, ale do objawienia się chwały Bożej. I że to jest właśnie ta mentalność kroczenia w wierze, że w pierwszej kolejności, niezależnie od moich reakcji emocjonalnych i tego, co we mnie pracuje, kiedy się dowiaduję o jakichś okolicznościach, przeciwnościach, to, że właśnie tą metanoją, tą zmianą myślenia jest pierwsza myśl o Bogu i o Jego potędze i o Jego mocy. Uciekanie się i szukanie ratunku u Niego, a każde późniejsze reakcje emocjonalne po prostu są, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale myślę, że Jezus nam pokazuje w tym konkretnym fragmencie to, że Ojciec jest pierwszy również w tych przeciwnościach.
To też no, święty Maksymilian potrafił no, tak we wszystkim i szukać tej chwały Bożej, ale też chociażby przykład jego no, aresztowania, gdzie trafił z braćmi, był transportowany. No i bracia oczywiście no, smucili się, zastanawiali, byli no, wiadomo przerażeni, no, tak jakbyśmy wszyscy byli. No i święty Maksymilian mówił, że no, popatrzcie, no, ile byśmy musieli tutaj pozwoleń mieć, żeby się tam udać i że tam poprowadzi nas Pan Bóg i tam będziemy organizować. To też przykład jakiegoś wiary, też jako zaufania Panu Bogu, czyli też zawierzenia. Ja Tobie wierzę, że Ty jesteś, ale też no, ja się Tobie oddaję, w to się Tobie powierzam. Jeśli rzeczywiście się Mu powierzę, to nawet w tych trudnościach, które oczywiście będę przeżywał, bo przecież przeżywał ból święty Maksymilian w obozie, przeżywał głód. Przecież to nie jest tak, że no jak był w tym obozie, to jego to nie dotyczyło. Dotyczyło. Ale w tym wszystkim, no właśnie ta wiara kształtowała to tak, że odprowadza do Pana Boga i w konsekwencji złożył swoje życie w ofierze.
Mówiłeś tutaj o prowadzeniu, więc ja nawiązując do tego cytatu z Pisma Świętego, którym sobie zaczęliśmy, jak myślicie, czy ta wiara taka polegająca, no żywa wiara, polegająca na głoszeniu, na uzdrawianiu, na różnych charyzmatach, ona jest zarezerwowana dla księży, dla biskupów, dla osób zakonnych, czy nie wiem, my jako osoby świeckie wierzące w kościele, naszą wiarą jesteśmy w stanie działać takie rzeczy?
Ja myślę, że to jest chyba też oficjalne nauczanie Kościoła, że ten nakaz misyjny, ten, który przeczytaliśmy, jest skierowany do 12 i tutaj pewnie moglibyśmy powiedzieć, że następcami tych 12 są osoby konsekrowane, prezbiterzy. Natomiast w innym fragmencie jest posłanie 72 i to jest już posłanie nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy posłani do tego, żeby głosić Ewangelię, żeby ją głosić na krańce świata. I myślę, że to powinna być nasza codzienność. Znaczy ja bardzo pragnę, żeby to była moja codzienność, żeby moją codziennością były Dzieje Apostolskie, żeby się te Boże, Chrystusowe obietnice wypełniały w moim życiu, żeby, no to mówi Jezus, zapalam was jak lampę po to, żebyście świecili, żebyście byli miastem położonym na górze. Słowo mówi o tym, że świat w bólach rodzenia czeka na objawienie się synów Bożych, na tych, którzy są w relacji, w których się objawia Chrystus, żeby móc go zanieść światu, bo świat potrzebuje Chrystusa, Jego miłości, miłosierdzia i Jego mocy.
Co do tej wiary, czy i tych charyzmatów, to no tak na samym początku pewnie nasze myśli biegną do tego właśnie uzdrawiania, takich szczególnych sytuacji. No i takie na przykład są, no weźmy taki przykład franciszkański, święty Antoni, no nawet w pieśni do niego mamy, jeśli cudów szukasz, no żeby się tutaj do niego zwracać. Na święty Maksymilian, no nie znamy takich, no nie czynił takich cudów, jak nie wiem, jak święty Antoni, tak? Nie wskrzeszał, nie uzdrawiał, nie robił takich rzeczy, a proszę bardzo, stał świętym. Jednym tutaj z większych świętych, jeśli chodzi o historię Polski. Więc no i tak można powiedzieć, no to w sumie, no co on takiego zrobił? No właśnie, przez swoją wiarę, przez swoją relację z Maryją, to jest z Bogiem, przyciągał innych do Boga. Założył największy klasztor w Europie. Tak przyciągał ludzi po prostu do Boga, do zakonu. No nie za pomocą jakichś właśnie, nie wiadomo, cudownych działań, jakiegoś cudownego, wspaniałego, podniosłego nauczania. No póki co też nie jest doktorem Kościoła, a jednak jest świętym, a jednak wielu ludzi prowadził i prowadzi wciąż, chociażby przez nas, no tutaj rycerze niepokalanych, nas dalej prowadzi do Boga. Więc żeby też nie myśleć cały czas o tym, że święty to taki czyniący cuda i jakoś może wspaniale nauczający, ale to po prostu, tak jak święty Maksymilian mówił o tym, że mogę czyścić czyściec za pomocą czyszczenia podłogi miotłą, jeśli tylko będę to czynił na chwałę Bożą.
Lądując już, nasi drodzy słuchacze, właśnie takiej wiary żywej wam życzymy, takiego rozumienia i takiej relacji z Bogiem, która pozwoli wam być też lampą dla innych. Zakończmy, proszę Mateusz, krótką modlitwą.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Maksymilianie,
módl się za nami.